Plus Bombel.
Witajcie, drogie luzbąble. Koło ratusza naszego okazałego, gdzie codziennie bodą się punktualnie o godzinie 12 w samo południe dwa niesforne poznańskie koziołki, stoi lana z brązu pewna dziewczyna, która trzyma na swych silnych barkach dwa wiadra wody, a jest to bamberka. Obiecałam wam w ubiegłym tygodniu spotkanie z panem Witoldem Przewoźnym. Obietnicy dotrzymuję i serdecznie witam kustosza Muzeum Etnograficznego w Poznaniu, który jest dzisiaj moim i waszym, drogie luzbąble i drodzy słuchacze luzbąbla, gościem. I spieszę z pytaniem, panie Witoldzie, kto to bamberka i bamber właśnie?
Tak, to nie tylko ta studzienka z tą fajną dziewczyną, która nosi wodę na takim dziwnym urządzeniu, który w Wielkopolsce nazywa się siondy. To jest symbol miasta i pewnie słowo bamber wszyscy słyszeli. No właśnie, kim są? Przybyli do nas 300 lat temu, czyli no mnóstwo czasu, dawno, dawno temu. Przybyli tutaj z nadzieją, że znajdą kawałek ziemi, ogródka, pola, może pozwolą wybudować dom i założyć gospodarstwo i mieszkać tutaj. Z taką nadzieją szli ponad 600 kilometrów w nieznane zupełnie, a więc odważni ludzie. Te 300 lat temu nikt nie podróżował tak jak my dzisiaj, w związku z tym to była wyprawa życia na koniec świata zupełnie. Pewnie z daleka ich trochę uspokoił widok wież ratusza i fajnych kościołów i duże miasto, które miało swoje kłopoty po wojnach i różnych kataklizmach. I było trochę zniszczone, ale głównie oni przybyli po to, żeby zamieszkać w wioskach. I do tych wiosek trafiali 300 lat temu i tak przez 50 lat przybywali tutaj coraz liczniej. Z początku pochodzili z regionu bliskiego miastu Bamberg. Piękne miasto w Niemczech, o jakbyście tam przejeżdżali, to zachęcam, żeby zajrzeć, bo przepiękne miasto. Wszystkim by się na pewno spodobało. Trudno uwierzyć, że te 300 lat temu był jakiś powód, żeby z tego pięknego regionu wyjechać. Tym powodem było trochę nie tyle bieda, bo to bogaty region, ale brak ziemi. A dla kogoś, kto mieszka na wsi, ziemia jest najważniejsza. To przecież umieli ją uprawiać, wiedzieli, kiedy zasiać, kiedy zebrać, kiedy należy zboże wymucić i ziarna zawieźć do młyna, a potem worki starannie magazynować i potem chleb i tak dalej. A jeżeli tej ziemi nie ma, no to trochę nie ma co robić. W związku z tym ci ludzie z takim właśnie przekonaniem, że gdzieś czeka na nich ziemia i dobra obietnica władz dużego miasta, jakim był Poznań, wystarczy, żeby podjąć ten wielki wysiłek i wielką odwagę, aby wyprawić się na taki dawny koniec świata. No i przebyli tą drogę. Zamieszkali w fajnych wioskach, które się nazywają Luboń, Jeżyce, Wilda, Górczyn, Łazarz, Rataje. No przecież wszyscy znamy, tu mieszkamy.
Tak jest,
a kiedyś trudno uwierzyć, ale to były wioski, które były opuszczone i trochę zniszczone, a przede wszystkim łąki i pola, nikt nie kosił, a na polach było dzikie zboże, których nikt nie zebrał. W związku z tym zabrali się natychmiast do pracy, a byli pracowici i są do dzisiaj. Szybciuteńko te pola się zazieleniły i pierwsze zbiory pierwszego roku, drugiego, trzeciego, a potem już lata, stali się dobrymi gospodarzami tych wiosek. Sprzedawali swoje towary na rynkach poznańskich. Wszyscy ich rozpoznawali, z początku traktowali jako obcych, no bo niemiecko brzmiące nazwiska, trochę inaczej się zachowywali, trochę inne mieli przyzwyczajenia.
O tym porozmawiamy sobie też już po muzycznej przerwie. Czekajcie na następną wypowiedź z Rygielus Bąble. Wracamy w takim razie do naszych bambrów i jesteśmy ciekawi kolejnych historii ich.
Tak, to jest niezwykła historia i wielu poznaniaków, wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jaki to skarb mieć bambrów w Poznaniu do dzisiaj. Nie tylko w symbolu bamberki, w wspaniałym stroju, ale również to, że ci ludzie przybyli tutaj i są do dzisiaj, się zatrzymali i to jest faktycznie ich miejsce. Poznań to jest ich miasto i Polska to jest ich kraj. To jest trochę tak, że przybyli tutaj do opuszczonych zupełnie wiosek. Wyobraźmy sobie to. Puste domy, puste pola, nie ma ludzi, uciekli przed wojnami, których przetoczyło się tutaj mnóstwo. I zaczynają tutaj mieszkać, zaczynają mieć kontakty z Polakami, którzy jeszcze w tym mieście mieszkają. I są życzliwi. Chcą tutaj mieszkać, w związku z tym opowiadają o sobie i ich tutaj przyjmują znakomicie. Ale też wszyscy zdawali sobie sprawę, że potrzebujemy ich tutaj, bo nikt tak jak oni nie potrafi gospodarować na wsi. To są wspaniali rolnicy. Takich miasto potrzebowało, bo potrzebowało ziarna i potrzebowało owoców i potrzebowało warzyw. Potrzebowało też mieć świnkę i krówkę i mleko i jajka. A kto miał to dostarczyć, jak nie nasi bambrzy, mieszkańcy okolicznych wiosek?
Zaradni, gospodarni. Dobrze zorganizowani.
Czyści,
właśnie.
Tak. A oprócz tego, jak Bamber dał słowo, to go na pewno dotrzymał. W związku z tym te wszystkie bardzo pozytywne cechy bardzo się spodobały poznaniakom. I przecież do dzisiaj, jak się gdzieś w kraju, daleko od Poznania, mówi o poznaniakach, to te cechy są wymieniane. Właśnie uczciwość, zaradność, punktualność. No, kto nie jest tak punktualny jak poznaniacy? Pracowici i może tego dzisiaj niespecjalnie widać i mamy pewne pretensje do małego brudu w mieście, ale kiedyś było czyściutko. W związku z tym te cechy, które Bambrzy przynieśli ze sobą, bardzo spodobały się poznaniakom i było łatwiej, jakoś było łatwiej nawiązać te wszystkie kontakty. Bambrzy bardzo szybko nauczyli się języka polskiego, który słyszeli w kościele, dzieci uczyły się w szkole. Potem uczyły się, co prawda, w czasie zaborów niemieckiego, ale to trochę było dziwne, bo w domu rozmawiano już trochę po polsku albo z takim dialektem z Bambergu. W związku z tym ten dzieciak, który przychodził ze szkoły i chciał porozmawiać po niemiecku ze swoim dziadkiem, to czasami miał kłopot i dziadek mówił, wiesz co, to mówmy po polsku, bo jakoś nam prościej i łatwiej. W związku z tym bardzo szybko ta w sumie obca tutaj grupa weszła w miasto, weszła w taki obieg, gdzie byli obcy, ale tacy nasi obcy. Do tego stopnia, że jeszcze ja pamiętam, jak chodziłem na rynek łazarski z moją babcią i na niektórych straganach towary sprzedawały panie dziwnie trochę ubrane, tak mocno po wiejsku. Ja pytałem, kto to jest? To moja babcia odpowiadała, wiesz, to Bambrzy, ale to nasi Bambrzy. Tak bardzo ciepło. Bo okazało się, że jeśli nikt ludziom nie przeszkadza z zewnątrz, to ludzie mają przede wszystkim tą cechę, żeby się dogadać, żeby sobie poukładać życie w taki sposób, aby nawiązać kontakty, być miłym i być mile przyjmowanym. I tak bardzo długo było, aż nadeszły wojny, wpierw pierwsza, a potem ta paskudna druga i wszystko się trochę wywróciło do góry nogami. Wojna to jest kataklizm, która niszczy, nie tylko niszczy budynki, nie tylko niszczy ulice i stary rynek, gdzie spadła wieża z ratusza, gdzie giną ludzie, ale również niszczy te wszystkie miłe kontakty między ludźmi i wzbudza niechęć, obawy. I po wojnie te niemiecko brzmiące nazwiska Bambrom bardzo przeszkadzały, mimo że zostali tutaj i przez pierwsze lata po wojnie mieli trochę kłopotów tutaj, gdzie Polacy mieli im za złe niemieckie pochodzenie. Tak, ale potem nadeszły czasy takie, że te wszystkie rany się trochę zabliźniły i jak gdyby wróciło to przekonanie, że to nasi Bambrzy. W związku z tym oni też zaczęli z dumą o sobie opowiadać. Mają swoje towarzystwo, wspaniałe muzeum, do którego zapraszamy. I dla Poznaniaka takim symbolem miasta to Koziołki, ale tuż obok to bamberka.
Właśnie owa.
Właśnie ta bambereczka w tym dziwnym trochę stroju, ale rozpoznawalna i nikt się nie pomyli. A studzienka, która stoi tuż koło ratusza, troszkę z boku, ale łatwo ją znaleźć, no jest takim wizerunkiem miasta. Wiele osób, umawiając się gdzieś na Starym Rynku, mówi, a wiesz co, spotkamy się koło bambereczki i wszyscy wiedzą, gdzie to jest.
A te niemiecko brzmiące nazwiska, podobno co czwarty Poznaniak to Bamber, to jakie to one były?
Ach, przeróżne. Ale pewnie wszystkie, które wymienię, brzmią trochę obco. Ale to Leitgeber, Bayerlein, Mut, Handschuh, oj i wiele, wiele innych. Ale również, ponieważ Bambrzy bardzo szybko zakładali duże rodziny, również dziewczyny wychodziły za mąż, za Polaków, a z kolei Bambrzy bardzo chętnie znajdywali sobie polskie dziewczyny. W związku z tym również Bambrzy mają bardzo polskie nazwiska i są z tego bardzo, bardzo dumni. W związku z tym te obce nazwiska niech nas nie mylą z uwagi na to, że już w drugim, trzecim pokoleniu bardzo szybko, gdy pytano ich o narodowość, odpowiadali, jak, no my jesteśmy Polakami. Jak, przecież nazywa się Handschuh albo Leitgeber, jaki z ciebie Polak? No to bardziej obrazić Bambra nie można było, byli z tego bardzo, bardzo dumni. Ale przecież jeżeli przyjrzyjmy się naszym rodzinom i jak my się nazywamy, ile wśród naszych znajomych w klasie, jak zapytamy, ile jest takich trochę obcych nazwisk. W związku z tym może to nie jest specjalna przesada, jeśli powiemy, że może co czwarty z nas jest gdzieś Bambrem i możemy być z tego tylko i wyłącznie dumni.
We'll zabijał czarny baranie, czarny baranie.
Miodeczek i mleczko, pości rybanie, miodeczek i mleczko, pości rybanie.
Jak się tam bili czarny baranie, czarny baranie.
Łopcą, kości rybanie. Łopcą, kości rybanie.
Jakżeś tam beczał czarny baranie, czarny baranie.
Mek, kości rybanie. Mek, kości rybanie.
Kolejne pytanie do pana Witolda, naszego eksperta od bambrów i bamberek. Panie Witoldzie, strój bamberski to jest coś wyjątkowego. Czy chwileczkę możemy poświęcić temu strojowi właśnie i poopowiadać trochę o nim, bo on jest wyjątkowy?
Jest wyjątkowy. Jest wyjątkowy, bo dziewczyny, która ubiera się w strój bamberski, nie sposób pominąć na ulicy, nie sposób jej nie zauważyć. Jest niezwykle widowiskowy. Po to, żeby dziewczyna mogła się ubrać we wszystko to, co we stroju bamberskim musi być, to jest około 2 godzin. I jeszcze potrzebuje co najmniej jedną osobę do pomocy. Wyobrażamy sobie to rano. Wstajemy i 2 godziny ubierania się jeszcze.
No,
mama, babcia albo siostra pomaga, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik. To jest niezwykły strój, który ma takie cechy wiejskiego stroju, bo przecież bambrzy mieszkali na podpoznańskich wsiach. Byli rolnikami. W związku z tym to był strój ludowy, jakbyśmy to określili. O takich cechach podpatrywania, jak chodzą ubrane mieszczanki w bogatym Poznaniu, jak chodzą ubrane dziewczyny z okolicznych wiosek. I Bamberg potrafiły jako dobre modnisie dobrać sobie różne elementy i skleić w swój własny wizerunek, bo cechą takiego ludowego stroju jest to, że on o czymś miał opowiedzieć. Był taką wizytówką dziewczyny, która wychodząc na zewnątrz, wychodząc ze swojego domu, opowiadała wszystkim dookoła, napotkanym ludziom, w symbolice swojego stroju. Ona nie musiała mówić, ale ten strój mówił o wszystkim. Przede wszystkim mówił o tym, ja jestem bamberką. Ponieważ nikt poza bambrami takiego stroju nie miał i nie nosił. Drugą informacją, która w tym stroju była manifestowana, to ta dziewczyna opowiadała o tym, czy jest panną, czy jest mężatką.
Czyli różnica musiała być.
Różnica musiała być zdecydowana, widoczna z daleka i wreszcie manifest niebywały zupełnie. Bamberka w swoim stroju wszystkim komunikowała, zobaczcie, ja jestem zamożna, jestem bogata, stać mnie na jedwabne suknie i zobaczcie, ile mam sznurów korali. Ledwo je mogę unieść, ale będę je pokazywała z daleka. One w swoich strojach jak gdyby odpowiadały na pytanie, czy się udała ta wyprawa 300 lat temu w nieznane zupełnie? I ona odpowiadała, tak, udała się, ja jestem tutaj, jestem bamberką, mam spokój, dobrze mi się tutaj mieszka, mam wspaniałych sąsiadów, dobrze mi się powodzi i ja chcę tutaj mieszkać. To wszystko w tym stroju było doskonale pokazane, A przecież ten strój dziewczyny, kobiety, z facetami było trochę inaczej. Oni się chodzili troszkę inaczej ubrani i może niekoniecznie aż tak bardzo manifestowali to wszystko. Natomiast dziewczyny tak.
I to te był spódnice, pani Witoldzie.
Tak, no,
to jest fascynujące.
Wyobraźmy sobie, że szczupła dziewczyna, zakładając ten strój, staje się no niekoniecznie szczupłą. W związku z tym ta ilość zakładanych
warstw.
To jest paręnaście warstw. Wyobraźmy sobie, zakładamy jeden podspódnik, drugi, trzeci, czasem czwarty, a to nic innego jak pikowana, gruba kołdra. A potem halki, jeszcze spódnice i na to dopiero właściwa sukienka. Czasem
utoczyć to ciężko było ciało chyba w tym stroju.
No tak, no wyobraźmy sobie to. W gorące lato to
o, 32 stopnie.
No tak
przykład,
jak dzisiaj, no to trudno sobie wyobrazić. Zimą to okej, bo grzało wszystko, ale latem to piekielnie gorąco, niewygodnie, ciężko. Ale żadna dziewczyna by się nie zamieniła na żaden inny strój, bo on był wizerunkiem.
Wierna
to była moda. Dziewczyna w talii musiała być jak szpileczka, a od bioder...
Im szerzej, tym lepiej.
Im szerzej, tym lepiej. Także miała kłopot, żeby usiąść. No, na jeździe na rowerze to wykluczone zupełnie. Podobno w tramwajach poznańskich miała specjalną ławeczkę. Aczkolwiek to chyba bardziej anegdota.
Tak, sądzę.
Ale sposób poruszania się był taki trochę taneczny, w związku z tym nawet po ruchu na ulicy w Poznaniu można było je znakomicie rozpoznać, bo no w tym wszystkim no nie było łatwo. Także założenie tego wszystkiego musiało trwać ze 2 godziny, ale to kształt bamberki, a więc takiej no sporych rozmiarów dziewczyna, ale w takim klasycznym, mocno przerysowanym jednak obrazie, jak rysujemy księżniczkę z pałacu, to trochę ją w takiej szerokiej sukni rysujemy. Trochę nie wiemy, że kształt nadawała krynolina, czyli specjalna konstrukcja, którą pani we dworze, w zamku zakładała. Dziewczyny na wsi robiły to w zupełnie inny sposób, zakładając jedna na drugą warstwy, które tworzyły podobną sylwetkę do pani we dworze. Chodziło o modę. No, moda to jest takie zjawisko dziwne, że nie zwracamy uwagi, czy wygodnie, czy też nie, ale miało być modnie. I przez wiele, wiele lat bamberka dla swojego wizerunku robiła absolutnie wszystko i z domu, zapewniam was wszystkich, nie wyszłaby z domu, gdyby nie było tych wszystkich warstw, zapinek, wstążek, czepca, kornetu. Oj, to cały widowiskowy strój, po którym każdy poznaniak bamberkę rozpoznał z daleka.
Panie Witoldzie, w tej chwili jest otwarta wystawa właśnie z okazji 300-lecia przybycia bambrów tutaj do naszego miasta Poznania w Muzeum Etnograficznym. Tam można oglądać te stroje, ale też wiem, że raz do roku odbywa się parada bamberska, tak?
Raz do roku, czyli upamiętnienie przybycia ich w sierpniu, 1 sierpnia w Luboniu pierwsza rodzina się pojawiła i bambrzy w festiwalu bamberskim na Starym Rynku robią cały festiwal od wielu już lat. Pierwszy weekend sierpnia to festiwal bambrów i trudno ich nie zauważyć, bo rynek panowują również ze swoimi wypiekami i swoją obecnością, tańcami, muzyką, no i strojem. No, to bamberki właśnie nadal ubierają te wszystkie warstwy i cały swój strój mimo gorącego sierpniowego słońca i nie słyszałem, żeby któraś z bamberek mocno na to narzekała. W związku z tym to jest taki festiwal, ale też nie ma większego święta w Poznaniu, gdzie wizerunek bamberki nie byłby widoczny. One otwierały Mistrzostwa Europy w piłce nożnej parę lat temu.
Kukułeczka kuka, chłopiec panny szuka, spodziera przebiera i nosa zadziera. Kuku, kuku, ha, ha, łodyrydy, łodyrydy, dyra, łodyrydy, dyra, u, ha. Poznać ci to poznać, chłopca fanfarona, choć pusto w kieszeni, głowa najeżona. Kuku, kuku, a, a, łodyrydy, łodyrydy, dyra, łodyrydy, dyra, u, ha. Pytajcie kukułki, ona wam odpowie, że ten najbogatszy, co ma dobrze w głowie. Kuku, kuku, ha, ha, łodyrydy, łodyrydy, dyra, łodyrydy, dyra, u, ha. Kuku,
wracamy jeszcze do naszej rozmowy z panem Witoldem. Chciałabym w tej chwili zapytać o kornet, czyli kwiecistą szopę na głowie bamberek.
Oj, to niezła szopa. Tak, to jest faktycznie nieprawdopodobny zupełnie sposób ubierania głowy. Bo wyobraźmy sobie, że na głowę, gdy jesteśmy przyzwyczajeni, że zakładamy czapeczkę, czapkę, beret, kapelusz, dziewczyny zakładają całą konstrukcję, którą najczęściej same robiły w domu, do której przypina się wstążki, kokardy z tyłu i mnóstwo kwiatów, jeden na drugi tworząc taką piramidę na głowie, ważącą czasami parę kilogramów.
To musiało bardzo wyprostowane być chyba chodząc, mam wrażenie.
No, to jest ten rodzaj sylwetki, ale myślę, że łatwo to zrozumieć, jeżeli ten strój dziewczyna zakłada po to, żeby z dumą powiedzieć wszystkim, tak, ja jestem zamożną, bogatą bamberką, to nie mogła być skrzywiona. W związku z tym dwie rzeczy ją prostowały, a w zasadzie trzy. Kaftan, tak, w którym jeśli dziewczyna miała trochę tendencję, aby trochę się krzywić, to wszywano patyczki, które ją prostowały. Drugą to kryzik pod szyją. To jest taki kołnierzyk, ale bardzo często był tak przepięknie haftowany, bieluteńki, wykrochmalony i sztywny, że podnosił brodę natychmiast z dumą. No a kornet nie dało się nosić, jeśli ktoś by miał niezbyt wyprostowaną sylwetkę. To też trzeba było umieć chodzić w kornecie. To niezwykła konstrukcja i w zasadzie niebywałe nakrycie głowy, w zasadzie niespotykane w innych strojach ludowych, wiejskich, w całej Polsce. W związku z tym, jeśli zobaczycie dziewczynę z takim nieprawdopodobnym bukietem kwiatów na głowie, widoczną z daleka, kolorową, to na pewno bamberka. A jeśli będziecie w naszym muzeum, to zachęcam do zrobienia kwiatka i dopięcia do największego kornetu, jaki kiedykolwiek zrobiono w naszym muzeum w holu. Taka konstrukcja jest i każdy odwiedzający nasze muzeum może kwiatek do tego kornetu doczepić.
Moja Julianko, klęknij na kolanko, podeprzyj se boczki, wyj się za bakoczki, umyj się, uczesz się i wybieraj kogo chcesz.
Panie Witoldzie, obok Muzeum Etnograficznego mamy Muzeum Bambrów Poznańskich. Tam można spotkać wyjątkową postać, jaką jest pan Juliusz, który...
Oj, opowiada, ale...
Ale jak?
Ale jak? O, właśnie. To jest niebywałe zupełnie. Jak mówimy o fenomenie Bambrów, to ich muzeum w parku, to nasi sąsiedzi i przyjaciele, to jest niebywałe, bo muzea to są takie miejsca, gdzie magazynujemy i pokazujemy świat starych przedmiotów, które uznano, że są tak wartościowe, fantastyczne, ważne, że taka instytucja musi je chronić. Chronić i, no, i pokazywać, po to robimy wystawy. Tak funkcjonuje każde muzeum. Ale to muzeum jest dodatkowo niezwykłe, bo już od progu, jak tylko otworzymy drzwi, to kto nas wita? Bohater tego muzeum. To jest Muzeum Bambrów Poznańskich. A osobą, która odbiera od nas płaszczyk i która opowiada na salach wystawowych, to prawdziwy Bambrzy. Oni opowiadają o sobie, o swoich rodzinach. I pan Juliusz opowiada o tym niezwykle barwnie. Również w specyficznym języku, który wykorzystuje bardzo dużo słów z gwary poznańskiej. Gdy ktoś przyjedzie z Krakowa albo z Warszawy, to ma kłopot w zrozumieniu i co chwilę panu Juliuszowi przerywa i prosi o wytłumaczenie niektórych słów, a poznaniacy bawią się jego narracją niebywale, bo wszyscy te słowa znamy.
No, jestem ciekawa, czy małe luz bąble wiedzą, co to ryczka, węborek. Tak, bardzo ciekawa jestem.
Jeśli nie wiedzą, to od pana Juliusza się dowiedzą.
Tak jest, więc zapraszamy
jak
serdecznie.
Jak kisić kapustę, jak wyglądała bamberska kuchnia i do czego był wałek i wiele, wiele przedmiotów i gościnny pokój i niedzielne obiadki. W zasadzie wiele przedmiotów, które w dawnych kuchniach i w gospodarstwie były w użyciu. Wiele z nich starszych zna doskonale, ale pewnie dla tych młodszych luz bąbli będzie to ciekawe odkrywanie tajemnic niektórych przedmiotów.
Jak przyjdą do muzeum z babcią i z dziadkiem, to nawet babcia i dziadek mogą tłumaczyć znaczenie niektórych słów wypowiadanych przez pana Juliusza, prawda?
No pewnie, bo dziadek i babcia wiedzą wszystko.
Tak jest. Zmierzając już do końca, drogi luz bąble, jeszcze chcę zapytać pana Witolda o pewne przedsięwzięcie, które będzie się działo za tydzień dokładnie, 7 września bodajże, tak, panie Witoldzie?
7 września w sobotę od godziny 11 do 14 zamieniamy w nasze muzeum w krainę przyrody, ziół, roślin i od wielu już lat razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z filią staromiejską tejże instytucji, zapraszamy wiele instytucji, fundacji, stowarzyszeń, również Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania, po to, aby zamienić nasze przestrzenie w krainę bogactwa natury i takiego zachwytu przyrodą. Ten przełom sierpnia i września to jest taki czas, kiedy lato się kończy, co prawda, ale te wszystkie zbiory trafiają do domów i robimy zaprawy na zimę i to jest takie bogactwo sadów, jakie są wspaniałe jabłka, śliwki, gruszki, ile jest ziół na łąkach i o tym wszystkim rozmawiamy, zamieniając nasze muzeum w jeden wielki plac zabaw, warsztatów. W związku z tym będziemy robili zielniki, będziemy próbowali różnych ziołowych herbatek, naparów. Nie. Oj, będzie można pobarwić naturalnymi barwnikami koszulki, wystarczy zabrać jakąś stary t-shirt i przynieść w sobotę, a pracownia barwienia naturalnego tegoż Instytutu Włókien
dokona zamiany.
Dokona cudu. Dokona cudu, bo barwienie niektórymi roślinami jest zupełnie niezwykłe, a kolory oszałamiające. Cała tęcza barw.
Zatem już dzisiaj zapraszamy na dzień 7 września.
Na 7 września i jeszcze dodatkowa, bardzo atrakcyjna informacja. Wszystko jest gratis.
O.
Za nic się nie płaci. Wszystko można zrobić i zabrać do domu. W związku z tym to jest jedna z tych imprez, którą bardzo lubimy w Muzeum Etnograficznym, gdzie to z muzeum można coś wynieść. Na ogół to nie jest specjalnie mile widziane.
Dokładnie.
No właśnie, to robimy kilka razy w roku razem z naszym kochanym MOPR-em i zimą już zapraszamy na choinkę w muzeum, a potem będzie pisanka w muzeum. To są wszystkie te imprezy, gdzie chodzi o zabawę, o takie złamanie takiego trochę przekonania, że w muzeum trzeba być cicho i nie wolno niczego dotykać. Wręcz przeciwnie, w te soboty oj, różne rzeczy możemy robić, zazwyczaj niespecjalnie dozwolone w muzeum, ale w te dni wszystko wolno.
Czyli do zobaczenia z panem Witoldem już na terenie Muzeum Etnograficznego. A ja mam na koniec takie pytanie. Ty, Bambrze, to obraźliwe czy szlachetne powiedzenie do kogoś?
Tak, to tytuł wystawy, którą zrobiliśmy z okazji 300 lat obecności Bambrów. To jest trochę wystawa z takim pomysłem, dlaczego się umawiamy przy bamberce, dlaczego kupując prezent z Poznania kupujemy wizerunek tejżeż bamberki. Lubimy festiwale, gdzie bamberki ubierają swoje stroje. Natomiast jeszcze gdzieś w nas tkwi takie echo dawnych czasów, gdy chcemy kogoś obrazić, to mówimy ty Bambrze jeden. Albo jak coś jest takie trochę źle zrobione, kiczowate, brzydkie, to mówimy ach, to takie bamberskie buty masz na przykład.
Tak, albo skarpetkę do sandałów.
O, właśnie. Trochę zmierzamy się z tym wizerunkiem. Dlaczego to robimy? Dlaczego tak bezmyślnie używamy takich obraźliwych sądów, używając słowa bamber, tak bardzo niezasłużenie dla bambrów.
Robimy tak, już teraz wiemy.
Robimy im tym bardzo wielką krzywdę. Oni już machają ręką, są do tego przyzwyczajeni, ale na tej wystawie, jeżeli ją dobrze obejrzymy, to na końcu tej wystawy jest lustro, w którym, jak w lustrze, zobaczymy swoją buzię, swój wizerunek i taką mamy wielką nadzieję, bo tylko w ten sposób możemy pracować nad tym, aby powiedzieć to słowo jestem Bambrem z dumą i zastanowić się nad tym, jak łatwo możemy kogoś skrzywdzić bardzo takim popularnym określeniem. I chodzi nam trochę o to, żeby zanim to wypowiemy, ugryźć się w język.
Bardzo dziękuję, panie Witoldzie. Bardzo, bardzo dziękuję za wypowiedź dzisiaj, za obecność w studio. Było mi niezmiernie miło. Myślę, że moim słuchaczom również. I tak jak powiedziałam wcześniej, zapraszam do odwiedzenia Muzeum Etnograficznego, jak również do Muzeum Bambrów Poznańskich, mieszczącego się na ulicy Mostowej.
Mostowej, to nasz
tak
park.
Jest. Do zobaczenia i może do następnego dobrego usłyszenia w studio z panem Witoldem również.
Do zobaczenia i do usłyszenia.
Kulturalnie dla Luzbombi. czyli co, gdzie, kiedy w nadchodzącym tygodniu.
Brama Poznania zaprasza na swoją ekspozycję, która ma charakter multimedialny, oraz zajęcia z cyklu Magiczny Dywan dla rodzin z dziećmi w wieku 3-5 lat. Ulica Gdańska, dziś 31 sierpnia, godzina 10:30-12. Udział bezpłatny. Kolejka parkowa Maltanka kursuje we wrześniu od 10 do 18 codziennie, od poniedziałku do piątku co godzinę, a w sobotę, niedzielę i święta co 30 minut. Survival Race Kids w parku Starego Browaru dziś 31 sierpnia. Biegi z przeszkodami dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Krasnal 3-6 lat, 700 metrów trasy. Pirat 7-10 lat, 1400 metrów trasy, około 10 przeszkód. I Ninja 11-13 lat, około 2 km i 15 przeszkód. Ogrody Olimpii. Premiera słuchowiska dziś w sobotę 31 sierpnia w godzinach 16:30-18. Scena robocza, czwarte piętro, ulica Grunwaldzka 22. Zwierzokreacja. Warsztaty dla rodzin w Bramie Poznania i od 1 września. Akademia Gitary Kids dla dzieci w wieku 5-10 lat. 3-5 września, Biblioteka Raczyńskich, godzina 11. Wstęp wolny. Tramwaj wodny kursuje w weekendy do dnia 15 września na trasie Chwaliszewo, Politechnika, Rataje, Wilda, Szeląg, Katedra. Czas rejsu na całej trasie to około godzina 40 minut.
Luz Bąbel.